Halo, halo. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na pierwszej prelekcji ze ścieżki Software Development. W dniu dzisiejszym jest z nami firma Tipco, która opowie o zagadnieniach real-time messaging i integracji aplikacji. Pierwsza będzie Julia, która opowie o samej firmie, a następnie Łukasz i Michał opowiedzą też o konkretnych tematach. Ponadto warto zauważyć, że w trakcie prelekcji będzie konkurs, można wygrać drona, więc warto być aktywnym. I chyba tyle, dziękuję. Przekazuję głos prelegentom.
Hello everyone. I'm sorry I'm unable to give a presentation in Polish, as sadly I don't speak Polish yet, so I will give you a very quick overview of about Tipco and what we're looking for, and then Lukasz and Miel do the talking. So regards to Tipco, that's a software company. We are specialized in integration, event processing and analytics software. We are headquartered in Palo Alto in California, but we have an office here in Warsaw, and that's why we are here at the moment. Our office is growing. And we're looking for people with three main characteristics, which is okay, fine. Which is good programming skills, people who love to travel because we have clients within Poland, but also outside of Poland, so in all Europe, and people who speak good English, because as I say, our clients are also outside of Poland. If you want to talk to us, you want to know more about our company, our job offers, you can find us on the ground floor, just on the right-hand side of the entrance, next to the stand that gives hot dogs. I'm sure that you will find us because that's next to it. And now I will leave Miel talking to you.
I'll just greet everyone.
Dzień dobry Państwu. Ja się na początek z Państwem przywitam. Dzień dobry. Będę musiał podpiąć to coś śmieszne, a więc proszę przez chwileczkę obserwować to ładny slajd pierwszy.
To dzień dobry jeszcze.
Dzień dobry jeszcze raz. Urządzenie podpięte, streaming działa i możemy zaczynać. Ja nazywam się Michał Jakubczyk, od 3 lat pracuję w Tipco w oddziale polskim i realizuję projekty obecnie i od 3 lat w Niemczech. I jak chyba słychać, całkiem nieźle mówię po polsku. Mam nadzieję, że moja gramatyka będzie znośna. Chciałbym opowiedzieć Państwu o Tipco Messaging. Messaging, fundament integracji aplikacji, ale nie tylko. Jest jednym z trzonowych elementów oferty produktowej, czy bardziej oferty rozwiązań, które tylko dostarcza. Na początku przyjrzyjmy się slajdom, które określają zawartość i status zawartości tej prezentacji. Możemy nie brać tego zbyt serio, ale jednak jakoś przywiązanie do treści zostawmy. Na samym początku pytanie. Rozumiem, że na sali znajdują się osoby, które będą przyszłymi inżynierami, są obecnymi lub są byłymi inżynierami, jeżeli to w ogóle możliwe. Chciałbym się zapytać, czy ktoś z Państwa wie, co łączy szyny i autobusy? Śmiało. Szyny i autobusy łączy rozkład sygnału. Rozkład. No brzmi nieźle, brzmi inżyniersko, więc odpowiedź jest prawidłowa częściowa, ale może nie o to mi chodziło w tym momencie. Chciałem rozpocząć od czegoś prostszego. Chciałem rozpocząć od słowa bus. Słowo angielskie bus może zarówno oznaczać autobus, jak i szynę. I w tym momencie na samym początku chciałbym rozszyfrować skrót Tipco. Tipco to The Information Bus Company. Nasza firma rozpoczęła integrowanie aplikacji różnych systemów za pomocą swoich rozwiązań messagingowych. Tak naprawdę wprowadzając message-oriented middleware, czy rozpowszechniając message-oriented middleware, tak, aby aplikacje, które integrujemy, były luźno powiązane, nazwijmy to tak, loose coupling. Dzięki temu możliwe jest ich łatwiejsze utrzymanie. Jeżeli zaczniemy rozmowę o messagingu, możemy zerknąć na 2 podstawowe modele, messaging models, punkt-punkt, gdzie mamy jednego producenta, który przekazuje swoją wiadomość tylko do jednego odbiorcy, a także publish-subscribe, coś, co jest ekwiwalentem broadcastu radiowego. Wystarczy, że wstroimy się w dane pasmo radiowe i jesteśmy w stanie otrzymywać wiadomości nie tylko jeden odbiorca, ale i wielu. Dwie podstawowe interaction patterns, wzorce interakcji, które stosowane są w rozwiązaniach podczas integracji systemów, to fire and forget i request reply. Rzecz jest trywialna, fire and forget, czyli wysyłamy i zapominamy. Najczęściej wydaje mi się jest to stosowane w, na przykład w alertach i logach, gdy mamy system i logujemy jakieś wydarzenia, które się dzieją w tym systemie. Nie tylko możemy je zapisywać w pliku, w bazie danych, ale także możemy asynchronicznie wysyłać je na kolejkę, na przykład, o której powiem za chwilkę, tak aby później loosely coupled system mógł te informacje pobrać i zaprezentować i umożliwić innym systemom ich analizę. Request reply to standardowy model interakcji, gdzie wysyłamy zapytanie, a potem otrzymujemy odpowiedź, przynajmniej chcemy otrzymać odpowiedź, czasami otrzymujemy błąd, który też w sumie jest pewną odpowiedzią. Bardzo lubię ten slajd, bo oprócz ciekawych kolorków zawiera dane w sposób może tak synchronicznie pokazującym ewolucję rozwiązań TIBCO. Na samym początku opowiem Państwu o TIBCO Rendezvous. Jest to rozwiązanie Subject-Based Distributed Architecture. Aplikacje porozumiewają się między sobą, subskrybując konkretne subjecty i otrzymując informacje zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Co prawda firma TIBCO jako TIBCO została założona w 1997 roku, natomiast sam Rendezvous pod inną nazwą, jego myśl inżynierska została wprowadzona już w 1994 roku, co daje ponad 20 lat doświadczeń myśli inżynierskiej. Dalej opowiem Państwu o IMS-ie, czyli JMS Provider, to jest implementacja standardu, a na końcu przedstawię Państwu nowsze rozwiązanie, które pozwala także na tworzenie Distributed Architecture w troszeczkę innym stylu niż dwa poprzednie. TIBCO Rendezvous. Rendezvous po francusku, czyli spotkanie. Chcemy, aby kilka aplikacji, tutaj bardzo uproszczony model, mamy cztery aplikacje na dwóch różnych hostach i segment sieci LAN. Chcielibyśmy, aby te aplikacje mogły się porozumiewać. Chcemy stworzyć bezpośrednie odwołania point to point, od aplikacji do aplikacji, pamiętać te wszystkie szczegóły. Pierwszy pomysł myśli inżynierskiej polegał na tym, aby to oddelegujmy pewne zadania. Oddelegujmy zadania do procesów, do programów, które nazywają się RVD, czyli Rendezvous Daemon. Na każdym hoście znajduje się jeden z takich programów, który pośredniczy w przekazywaniu wiadomości, a także umożliwia filtrowanie wiadomości przychodzących tak, aby subskrybenci otrzymywali tylko te wiadomości, które chcą otrzymać. Aplikacja Rendezvous Daemon jest bardzo prostym programikiem, pozornie, jest lekkim programikiem. Tak jak tutaj na dole pokazuje najprostszy sposób jego uruchomienia, tak naprawdę nasłuchujemy na porcie TCP, na lokalnym hoście, na połączenie przychodzące do aplikacji, które potem zostawiają połączenie bezpośrednie. Może to być połączenie szyfrowane lub połączenie nieszyfrowane, to zależnie od preferencji. Aplikacje używają API. API, dokładnie za pomocą API, bardzo prostych elementów kodu, możemy się łączyć z RVD, możemy rejestrować swoje zainteresowania, subskrybować topików, subjectów, subskrybować subjecty, tak? czyli tematy. Aplikacja, która podłącza się do RVD, de facto może określić na początku trzy parametry. Pierwszy to daemon, czyli lokalny port TCP, do którego się łączymy. Następnie podajemy dwie dodatkowe informacje serwis, czyli jest to port UDP, na którym daemon RVD będzie komunikował się z innymi. Będą to broadcasty albo multicasty. Network z kolei określa interfejs, a także optymalnie multicast group. Nie będę tutaj opisywał, czym jest multicast. Polecam zapoznanie się z tematem, jeżeli ktoś tego nie zna, bo to dość ciekawy i przydatny aspekt. Natomiast multicast to powiedzmy wyspecjalizowany broadcast. Jak działa komunikacja? Programy randewu komunikują się z wysyłaniem wiadomości. Każda wiadomość niesie w sobie subject name. Tutaj chciałem zaprezentować Państwu przykładowy subject, który może na przykład określać wiadomości, które są update'ami jakichś alertów zmiany stanu infrastruktury kolejowej. Gdy aplikacja chce otrzymywać takie wiadomości, decyduje się na subskrypcję i przesyła do demona RVD, na przykład, tak jak na samym dole, ciąg znaków określający subject lub grupę subjectów, tak jak tutaj z wildcardem, czyli z strzałką mówiącą, że OK, chcę dostawać nie tylko state alert update, ale także wszystkie inne wiadomości z wszystkich innych subjectów, które mają pierwszy trzon, tak jak widać na dole. Tutaj kawałek kodu, który pokazuje, jak aplikacja, która otrzymuje te wiadomości, skorzysta swoje zainteresowanie. Tworzony jest prosty listener, to jest kawałeczek kodu Java. Z chęcią subskrypcji wszystkich subjectów czy wiadomości, które są wysyłane na subjecty, tutaj w tym przypadku rinf.mtn, na przykład maintenance. I później następuje odbieranie tych wiadomości w API. Jeżeli chodzi o wysyłanie, przy tworzeniu wiadomości, wybieramy, ustawiamy dany subject. Możliwa jest realizacja komunikacji za pomocą dwóch protokołów. Pierwszy podstawowy, który jest od początku, to TRDP, Deep Reliable Data Protocol. Jest to prosty protokół, który tutaj numer sekwencyjny, subject name, opcjonalnie reply subject, no i oczywiście payload, czyli samą wiadomość. I cała ta wiadomość, cała ta treść jest umieszczona w ramce UDP. Tak, to jest TRDP. Mamy dwa rodzaje dostarczania wiadomości. Podstawowym jest Reliable Delivery. Tak jak poprzednie snippety kodu pokazywały, kod jest bardzo prosty. Jesteśmy w stanie szybko dostarczać wiadomości, natomiast tak jak jest tu napisane, niektóre wiadomości w bardzo ograniczonych przypadkach mogą być utracone. Czasami może być OK, czasami możemy to akceptować, a czasami nie. Jeszcze tylko krótka notka, jak to działa. Mając numer sekwencyjny, kiedy mamy strumień wiadomości i wiadomości przesyłane są między demonami RVD. Jeżeli demon dostaje wiadomości z numerem sekwencyjnym 1, 2, 3, 5, to wykrywa, że brakuje mu wiadomości z numerem 4, z numerem sekwencyjnym. A wtedy rozgłasza, że nie dostał wiadomości z numerem 4. Czyli mamy tu do czynienia z negative acknowledgement, czyli not acknowledged, NAC-based loss message detection. W tym momencie daemon źródłowy przesyła tą wiadomość jeszcze raz. I tutaj uwaga, dlaczego wiadomość może być tracona? Ano dlatego, że to są tak naprawdę proste procesy, które trzymają wiadomości w pamięci. I jeżeli minie jakiś określony przedział czasu, który jest konfigurowany, to wiadomości są z pamięci usuwane. A więc jeżeli daemon źródłowy nie jest w stanie przekazać wiadomości dalej, to po prostu zgłasza, że sorry, ale mamy advisory, jest wiadomość, nie mam tej wiadomości. Alternatywą jest użycie Certified Message Delivery, który jest wolniejszy, ale dzięki indywidualnym potwierdzeniom każdej wiadomości możemy komunikację prowadzić w sposób bardziej pewny. Naturalnie wtedy musimy te wiadomości źródłowe jakoś przechowywać. Tutaj do pomocy służy coś, co nazywa się ledger albo w pamięci, chociaż częściej jest stosowany jako plikowy. Podsumowując, RVD, od 1994 roku myśl inżynierska tego produktu na samym początku pod inną nazwą, aż do teraz, kiedy ostatni minor release był w lutym 2016 roku, czyli całkiem niedawno. Moim zdaniem ten produkt jest w stanie feature complete dzięki różnego rodzaju właściwościom, które tutaj część w skrócie ważniejszych przedstawiłem na tym slajdzie. Na przykład synchroniczna komunikacja request-reply używając inbox subject. Możliwe jest realizacja patternu request reply. Oczywiście cała komunikacja, różne tryby generują wiadomości pomocnicze, advisory messages, które także mogą być nasłuchiwane. I co ciekawsze i ważniejsze, typical rendezvous umożliwia budowanie systemów, distributed systems, systemów, które mogą w wpiąć w nasze aplikacje funkcjonalności fault tolerance, distributed queue, całkiem niskim kosztem. Dzięki temu możemy, używając TIBCO RANEW w naszych programach, tworzyć te programy albo zmieniać te programy w systemy distributed. Tutaj także chciałem pokazać, że wspieramy dużą ilość platform, a także podstawowe API, które większość z nas korzysta, szczególnie COBOL, prawda? Nie dość poza API, które jest tutaj wymienione, większość produktów TIBCO, produktów integracyjnych, także może kooperować z Randevu. Kolejnym produktem jest TIBCO IMS. Tak jak poprzednio, na każdym z hostów mieliśmy po jednym procesiku, który służył za przekazywanie wiadomości, reprezentowanie aplikacji i realizację messagingu. Tak tutaj mamy jeden proces. No w sumie może być ich więcej, ale tak w bardzo dużym uproszczeniu jest jeden. Tym jednym procesem będzie pojawiający się w środku TIBCO IMS. TIBCO IMS jest to serwer wiadomości, serwer, proces, który przechowywuje wiadomości. Mamy tu do czynienia z trybem, patternem, metodologią store and forward, czyli aplikacje wysyłają wiadomości do tego procesu, który to przechowuje wiadomości dla aplikacji i przesyła je dalej. Czasami przechowuje krócej, czasami dłużej, czasami w ogóle nie przechowuje, tylko od razu przekazuje dalej. Czym jest TIBCO IMS? Jest to aplikacja implementująca standard Java Message Service, który umożliwia realizację messagingu store and forward. Są różne produkty tego typu na rynku. Nasz cechuje się tym, że jest, powiedzmy, lekki, jeżeli chodzi o proces. Nie jest częścią serwera aplikacyjnego, tak jak pewne produkty innych firm. Możemy go uruchomić standalone jako lekki proces, tak jak tu widzimy, wkrywamy konfigurację z JSON-a, z pliku w formacie JSON, to jest plik tekstowy i proces startuje. Jak działa komunikacja? Producenci, producerzy wiadomości wysyłają wiadomości do destinations. Destinations to destynacji, nazwijmy to tak. Są to obiekty zarządzane przez serwer, w których tak naprawdę przetrzymywane są, no tak konceptualnie, wiadomości. Mamy do czynienia z dwoma podstawowymi destinations. Kolejka i topik. Kolejka realizuje model, w którym wiadomość dostaje tylko jeden z odbiorców, chociaż do jednej kolejki może być przypiętych kilku odbiorców. Wtedy dostaje ten, który zostanie wybrany przez IMS-a. A także drugi model z topikiem, tak jak radio broadcast, wtedy wiadomość dostają wszyscy. Klienci JMS, używając JMS API, wyszukują, tak chyba się to tłumaczy, wyszukują obiekty JNDI zarządzane z IMS-a i tworzą te obiekty w swojej lokalnej pamięci. To sugeruje, że JMS implementuje JNDI, dzięki czemu możliwe jest dokonywanie lookupów tych obiektów, co przyspiesza tworzenie obiektów, tak jak tutaj widzimy najprostszy kod, który realizuje wysyłkę. Wiadomości w standardzie JMS składają się z nagłówków, czyli nagłówków standardu, takich, które są zdefiniowane w standardzie, a także rozszerzeń, czyli custom properties, które każdy implementujący może wdrożyć i mieć własne. Tutaj na przykład mamy na samym dole dwa custom properties, które pochodzą od TIBCO, które są zrealizowane w JMS-ie, w IMS-ie, natomiast te na górze to są standardowe. Wiadomość może być, też mam dyskotekę, wiadomość może być pusta, może zupełnie nie mieć treści, wtedy najczęściej patrzymy na nagłówki i nagłówki dostarczają nam informacje, jak będziemy korzystać z tego po odbiorze wiadomości, a także może mieć wartość tekstową, wartość binarną. Jeżeli aplikacja wysyła wiadomość, to najczęściej może oczekiwać jakiegoś potwierdzenia. potwierdzenie dostarczane jest przez serwer EMS, że otrzymał wiadomość. A przy każdej wysyłanej wiadomości w nagłówku ja jako wysyłający wiadomość mogę zadecydować, mogę wskazać serwerowi, jak ma postępować z wiadomością. Jeżeli ustawię nagłówek standardu Delivery Mode jako persistent, sugeruje to serwerowi, aby wiadomość została utrwalona, jak sama nazwa mówi. A po utrwaleniu wiadomości, na przykład w pliku, w bazie danych, w specjalizowanym systemie plikowym, który u nas nazywa się MSTR, wysyłane jest potwierdzenie. Tutaj dla przykładu potwierdzenie, żeby przyspieszyć komunikację, może być wysyłane w sposób asynchroniczny, czyli po odebraniu wiadomości wysyłane jest potwierdzenie, w sposób synchroniczny. Możemy też potwierdzenie wysyłać w sposób asynchroniczny. Istnieje pewne ryzyko, że przy jakichś niesprzyjających okolicznościach możemy mieć problem, możemy mieć sytuację, w której producent dostanie potwierdzenie, że wiadomość została zapisana, a ona nie została zapisana, no i tracimy wiadomość. Natomiast to są te dwa tryby. Tu przykład jest kawałka pliku JSON, który konfiguruje EMS-a. Dla przykładu po lewej stronie mamy folder z plikowymi storami danych. A pozostałe, jeden pochodzący ze standardu, to non-persistent, jak sama nazwa mówi, wiadomości nie są zapisywane w storach, a sam TIPCO EMS opcjonalnie wysyła potwierdzenie, zależnie od konfiguracji, jaki został zestawiony. Dla przykładu możemy chcieć, aby potwierdzenie było wysyłane tylko wtedy, kiedy włączone jest authentication. Trzeci typ, tryb delivery, to reliable delivery. To jest rozszerzenie pochodzące od EMS-a, które zakłada, że wysyłamy wiadomości jako producent i zupełnie nie dbamy, czy dostaniemy potwierdzenie, czy nie. Wtedy tylko EMS w ogóle nie wysyła potwierdzenia. Po drugiej stronie, gdy mamy do czynienia z odbiorcami wiadomości, także mamy do czynienia z potwierdzeniami. Tutaj opcji mamy troszeczkę więcej, natomiast z racji na to, że odbiorca nie wysyła wiadomości, więc nie umieszcza w wiadomości treści, jak należy postąpić, odbiorca decyduje się na strategię potwierdzeń podczas zestawienia sesji. Standard JMS wprowadza trzy różne rodzaje potwierdzeń. Taki najbardziej manualny jest to client acknowledge, wtedy programista, tak już zupełnie schodząc do pracy codziennej, jest zobowiązany, jeżeli chce, żeby jego funkcjonalność dobrze działała, aby wywołać metodę acknowledge, która potwierdza wszystkie poprzednio odebrane wiadomości. Jest to tyle istotne, na przykład jeżeli mamy jakieś złożone procesowanie w naszym programie i mamy program, gdzie chce rzucić wyjątek. Wtedy, jeżeli na przykład nasz model biznesowy zakłada, że ta wiadomość powinna zostać w kolejce do ponownego odbioru, do ponownego przeprocesowania, na przykład przez inną instancję programu, w sytuacji, gdy tych programów działa kilka i nasłuchuje na kolejce, wtedy dzięki client acknowledge programista decyduje, w którym momencie potwierdza odebranie wiadomości, czy bardziej tak naprawdę mówi im i serwerowi: OK, przetworzyłem tą wiadomość, możemy ją zdjąć z serwera. Mamy także auto acknowledge, jest to po prostu realizowanie potwierdzeń przez bibliotekę, czyli nie przez programistę. Programista nie musi tego robić, biblioteka sama to robi w odbiorze wiadomości. Mam także duplicates OK acknowledge, czyli sytuacje, gdzie nazwijmy to in lazy manner, dochodzi do potwierdzeń także przez bibliotekę, czyli jest to auto acknowledge, który jest szybszy. Dodatkowo TIPCO EMS umożliwia indywidualne potwierdzanie wiadomości. Tutaj na dole są przykłady, a także umożliwia w ogóle nie wysyłanie, nieoczekiwanie na potwierdzenia, które przyspiesza komunikację w trybie no acknowledge. Oczywiście nasuwa się pytanie, ok, ale to w takim wypadku, jeżeli mamy standardowy scenariusz, gdy przetwarzam wiadomość, mam problem, nie wysyłam potwierdzenia, serwer nie dostaje potwierdzenia, co robimy dalej? Wiadomość uznawana jest jako niepotwierdzona, jest ona teoretycznie zwracana, a tak naprawdę nie wysyłana, czy nie zatwierdzona jako do końca wysłana. I zależnie od konfiguracji można na przykład odczekać jakiś określony czas, 10 sekund, zależnie jak skonfigurowana jest nasza kolejka, a później znowu zostać dostarczona. Przy sytuacji, gdy na jedną kolejkę, do jednej kolejki podpiętych jest kilku konsumentów, jeden nasz, który przetwarzał wiadomość, miał problem, wyłączył się, nie potwierdził. W tej sytuacji możliwe jest, że natychmiast albo z naszym opóźnieniem dokonywane jest procesowanie przez inny node. Wiadomość także może expire, przestać być ważna, albo wyczerpać swój termin, coś takiego. Tak jak produkty, które mamy w lodówce, tak? Gdy wysyłamy wiadomość, która jest na przykład krótko jakimś alertem, który ma de facto ważność powiedzmy 30 sekund, później już nie ma sensu w ogóle przetwarzać, nie ma sensu angażować aplikacji, które odbierają nasze wiadomości, wtedy możemy ustawić 30 sekund i po tych 30 sekundach aplikacja IMS-a tą wiadomość usuwa. Zależnie jak ustawimy konfigurację danej w przypadku wiadomości możemy to ustawić na wiadomości, także na kolejkach. Albo wiadomość jest usuwana, która expired, albo wiadomość, która na przykład 10 razy nie została potwierdzona, też może być usuwana, albo przekazywana do kolejki systemowej. Jednym z podstawowych modeli, z którym mamy do czynienia, jest model request reply. Tak jak na samym początku, taki bardzo uproszczony slajd pokazał, jak komunikacja odbywa się między aplikacjami. W tym przypadku wiadomość, komunikacja między dwoma rodzajami aplikacji, czy bardziej grupami aplikacji, odbywa się na dwóch kolejkach. Jedna kolejka to request, druga kolejka to response. Oczywiście możemy mieć do czynienia z wielką ilością aplikacji wysyłających, z wielką ilością aplikacji odbierających. Gdy aplikacja, ta jedna nasza, wysyła wiadomość, może ustawić correlation ID. Jest to identyfikator, który potem posłuży tej aplikacji do odebrania, do odczytania z kolejki odpowiedzi dokładnie tej wiadomości, która jest powiązana z naszym przepływem danych. TPCoin IMS jest certyfikowany w dwóch standardach, czy IMS 1.1 i 2.0. To oznacza, że oferuje pełną funkcjonalność opisaną w tych standardach, no a na dodatek rozszerza ją o różnego rodzaju własne rozwiązania. Naturalnie możemy mieć do czynienia z większą ilością procesów IMS-a, wtedy mamy do czynienia z fault tolerance, możemy mieć zestawione dwa procesy, dwa IMS-y na dwóch różnych hostach, jeden jest jako passive, jeden jest jako active. Gdy passive wykryje, że active zniknął, no to wtedy on może się stać active. Oczywiście wtedy mamy nasze wiadomości przechowywane na shared storage. Dodatkowo możemy zestawiać różne instancje IMS-ów dzięki routingowi, przez co wiadomości mogą podróżować między różnymi instancjami, a także bridging, czyli wewnętrzne zestawianie kolejek i topików, tak aby wiadomości przychodzące na kolejkę zostały przekazane i rozgłoszone na wybranych topikach. Dzięki użyciu selektorów, czyli takich filtrów wewnętrznych, jest możliwe określanie, jakby kierowanie tym ruchem wiadomości nadchodzących i przekazywanie ich do różnych topików, zależnie od nagłówków. Tak jak widzimy, mamy wsparcie podobnych API, mamy wsparcie dla podstawowych platform, serwerów, dzięki czemu nasze rozwiązanie może być rozmieszczone w różnego rodzaju architekturach przedsiębiorstw. Przechodzę teraz do TPCoin-FTL. Jest to jeden z nowszych produktów, który jest pewnym rozwinięciem myśli inżynierskiej, nazwijmy to początków messagingu. I zaczynamy od królestw. Otóż TPCoin-FTL, tutaj mamy piękną definicję na samej górze, jest to produkt infrastruktury pozwalający na wprowadzenie komunikacji między aplikacją, application to application messaging system. Działa to tak, że programista tworzy, mając swoje aplikacje, używając API, tworzy endpointy i tworzy obiekty publisherów, subscriberów. Natomiast administrator całego królestwa, czyli to jest powiedzmy konceptualnie scentralizowany obszar, gdzie opisane są różnego rodzaju obiekty i aplikacje, powiązuje endpointy transportami. Mogą być to transporty różnego rodzaju, może być to transport najszybszy, dzielona pamięć, pamięć, do której dostęp jest zdalny, czyli RDMA, a także standardowe TCP, RUDP, Reliable UDP i multicastem. Serwer aplikacyjny FTL Realm Server przechowuje, to jest proces, który przechowuje metadane o całym środowisku, o wszystkich aplikacjach, endpointach, powiązuje transporty z endpointami, dzięki czemu w jednym miejscu, bo oczywiście możemy mieć to, możemy mieć wiele takich serwerów bezpieczeństwa, mamy przechowywaną definicję całego naszego systemu messagingowego. Pozwala to na rozdzielenie odpowiedzialności między aplikacjami a definiowaniem na przykład transportu, a później przepinanie transportów i zmianę na przykład komunikacji między aplikacjami, zmianę transportu. Aplikacja, która jest FTL enabled, na samym początku pobiera metadane z serwera, czyli pobiera swoją tożsamość komunikacyjną, dzięki czemu biblioteka FTL jest w stanie realizować swoje zadania dla nas transparentnie, jako dla programistów. Tutaj krótki kod, łączymy się do Realm serwera, gdzie pobierana jest nasza tożsamość, tworzymy dalej subscribera i nasłuchujemy na wiadomości o polu, o wartości w pewnym polu. I tutaj właśnie dochodzimy do kolejnego etapu, wiadomości w FTL-u, czy bardziej komunikacja, czy zainteresowania, tak jak w RB zgłaszaliśmy na subjective, i EMS-ie podłączaliśmy się do destinations, to tutaj, tutaj definiujemy, jaką zawartość wiadomości, jakimi wiadomościami jesteśmy zainteresowani, bazując na ich zawartości. Tutaj na przykład jestem zainteresowany wiadomościami, które w polu alert IV mają taką wartość. Same wiadomości są także, formaty wiadomości są definiowane na serwerze, czyli w FTL Realm Server. Definiujemy na przykład tutaj przykładowy format, MJK format, który składa się z dwóch pól, alert ID i alert text. A następnie, gdy chcemy wysłać taką wiadomość, tworzymy wiadomość o formacie po oczywiście wcześniejszym podłączeniu się i pobraniu tożsamości aplikacji z serwera, dzięki czemu później możemy w prosty sposób utworzyć te pola i wiadomość wysłać. Podsumowując, myślę, że najciekawszą, najistotniejszą i najbardziej praktycznym aspektem FTL-a jest jego wydajność. Otóż, jeżeli korzystamy z dzielonej pamięci na tym samym moście, jesteśmy w stanie osiągnąć wyniki komunikacji między transportu wiadomości rzędu 315 nanosekund. Przy użyciu dzielonej pamięci, przy użyciu pamięci o dostępie zdalnym, czyli na innym moście, jest to czas 2 mikrosekund. To są czasy pozwalające na realizację zadań w systemach low latency, gdzie mamy bardzo dużo wydarzeń i musimy szybko te wiadomości przekazywać. Wiadomości są samo opisujące się, a zgłaszamy nasze subskrypcje korzystając z content matchera, czyli pasujący content, jesteśmy zainteresowani i dostajemy. Podsumowując, TIPCO przez swoją gamę produktów pozwala na zerknięcie na messaging pod różnymi kątami, czyli jeżeli chcemy zrealizować nasz messaging, mamy konkretne potrzeby, możemy dobrać jeden z kilku produktów, który bardziej nam pasuje na realizację naszych zadań. Jeżeli chcemy zbudować distributed system i możemy mieć jednego reprezentanta, jeden proces na hoście, możemy wybrać RB. Jeżeli chcemy zgłaszać nasze zainteresowanie co do treści wiadomości i zgadzamy się i jest dla nas to, pozwala nam to najlepsze zarządzanie metadanymi całego systemu aplikacyjnego w Realm Server, możemy użyć FTL, a jeżeli chcemy mieć rozwiązanie Enterprise, gdzie trzymamy wiadomości, możemy wybrać EMS-a. No oczywiście w ciągu tych 31 minut i 53 sekund trudno powiedzieć więcej, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, ma pytania, to zapraszamy, bo możemy wskazać jakieś ciekawe sposoby na poszerzenie wiedzy. Oczywiście idąc dalej, FTL i EMS zostały także utworzone jako takie elementy hardware'owe, które można wsunąć do szafy i te rozwiązania software'owe mieć jako sprzęt. To dziękuję bardzo i przekazuję głos Łukaszowi, który pokaże teraz, jak i po co to wszystko jest. Jak tego się używa. Słychać mnie? O, super. Dobra. To tak. Michał zaprezentował Państwu kilka ciekawych produktów odpowiedzialnych za warstwę transportową, transportujące wiadomości. Ja nazywam się Łukasz Antoniak i opowiem Państwu o integracji aplikacji. Będziemy konsumować i produkować te wiadomości, które są przetwarzane przez te warstwy transportowe. Przedstawię jeden z najbardziej popularnych produktów TIPCO, jakim jest platforma BusinessWorks. Ktoś z Państwa słyszał, korzystał o BusinessWorks? O, studenci, dobrze. Więc tak, dwa slajdy, jakie jesteśmy zobowiązani zamieszczać w przypadku wystąpień publicznych. Mogę mianowicie kłamać i tak dalej, a Państwa materiał zgromadzony nie może być wykorzystany w sądzie. Oczywiście to nie jest moim zamierzeniem. Studiowałem na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych i program studiów w latach 2004-2009 nie obejmował zagadnień integracji aplikacji. Więc tą tematykę postaram się Państwu przybliżyć. A jeszcze zrobimy rozgrzewkę. SOA, AI? Ktoś coś? Też nie. Dobra. Więc tak, żyjemy w świecie, gdzie coraz więcej aplikacji i urządzeń ze sobą połączonych, tak? Mamy smartwatcha, który komunikuje się ze smartfonem. Możemy odczytywać SMS-y bez wyjmowania telefonu z kieszeni. Aparaty cyfrowe przesyłają zrobione zdjęcia do chmury, do Facebooka szybko. Także znajomi są na bieżąco, mogą kliknąć like it. Jest super. Nawet szczoteczki do zębów mają interfejs Bluetooth ostatnio. Więc według raportu Gartner nie można zintegrować aplikacji, ujednolicić procesów i danych bez middleware'u integracyjnego. Jest to bardzo ważne w przypadku partnerów biznesowych. Dobra, czyli tak. Przejdźmy do agendy prezentacji. Rozpoczniemy od krótkiego omówienia koncepcji szyny serwisowej ESB. Opowiem o architekturze platformy BusinessWorks. Zacznę od elementów bardziej programistycznych. Zobaczymy, jak można łatwo wystawiać usługi. A następnie skupimy się na komponentach, które odpowiadają za działanie naszych usług w runtime, co bardziej zaciekawi pewnie administratorów czy ludzi związanych z architekturą. Platformę BusinessWorks w wersji 6 nie należy postrzegać jako zamknięty produkt. Istnieje możliwość implementacji własnych rozszerzeń. Firma TIPCO dba o to, żeby platformy łatwo można było zintegrować z narzędziami Continuous Integration, Continuous Delivery oraz łatwo w chmurze. No, następnie zakończymy krótkim demo i sesją Q&A. Dobra. BW6 jako szyna serwisowa. Więc kilka lat temu przykładowa aplikacja komunikowała się z każdą inną poprzez dedykowane interfejsy. Była to tak zwana integracja punkt-punkt. I jako rezultat otrzymujemy tutaj całe spaghetti połączeń. Nikt nie zarządza nad tym. Czyli tak jak Państwo, pewnie ostatni framework webowy, o którym słyszeliście, to jest Angular.js, więc teraz zrobilibyście aplikację w Angular.js, bo jest fajny, jest nowy. No niestety w rzeczywistym świecie nie na tym rzecz polega. Wszystko musi być centralnie zarządzane. Ważny jest monitoring, security, zarządzanie wersjami tych usług. Tutaj w przypadku integracji punkt-punkt po lewej stronie nikt nie panuje nad modelem danych przesyłanych wiadomości, czy też nad warstwą transportu, technologią użytą itd., itd. I dlatego też mamy szynę serwisową. Czyli każde dwie aplikacje komunikują się z sobą za pośrednictwem szyny. Szyna odpowiada za walidację wiadomości, routing, transformację modelu danych, jeśli jest potrzebny, orkiestrację, czyli tak naprawdę wzbogacenie jej kontentu, jak i zmianę warstwy transportowej. Tak? Możemy mieć wiadomości na kolejkę JMS-ową, tak jak Michał ma, a odpowiedź powinna być, nie wiem, po HTTP, cokolwiek. No i teraz przejdźmy do... trochę historii. Czyli tak, integracja aplikacji, jak wszystko w informatyce, ewoluowało. Na początku dane były integrowane poprzez wielkie mainframe'y, które wymieniały między sobą pliki. Batch processing, zero runtime'u, no już obecnie się od tego odchodzi, ale między innymi przez to państwa przelewy między kontami trwają na przykład 4 godziny albo i więcej. Dalej były systemy kolejkowe i standardy SOA. No i niestety standardy SOA zaczęły być trochę bardzo skomplikowane i w implementacji wielu różnych dostawców niekompatybilne z sobą. Dlatego też obecnie, w obecnym trendzie są lekkie usługi restowe, które w łatwy sposób konsumujemy z poziomu przeglądarki internetowej. Tak, JavaScript, REST, JSON, super, działa. Podczas tworzenia właśnie platformy Business Work 6 inżynierowie TIBCO skupili się głównie na web-oriented architecture. Nie znaczy to oczywiście, że nie odsupportujemy serwisów SOAP-owych, plików jakichś tam wsadowych, czy też systemów kolejkowych. No właśnie taką cechą middleware'u integracyjnego jest to, że trzeba gadać ze wszystkimi. Tak? Musimy komunikować się ze starymi systemami zaimplementowanymi w COBOL-u czy JB2, jak i wysyłać notyfikacje na iPhony. No i teraz tak, trochę technologii. Czyli programista Business Work 6 implementuje, można powiedzieć, obrazowo takie przepływy danych. Nazwijmy to procesami. Implementacja polega tak naprawdę na przeciąganiu aktywności na pole robocze i ich łączenie w taki tak zwany proces. Wyróżniamy dwa rodzaje aktywności. Te, które wykonują jakąś czynność w procesie, na przykład nie, zapytanie do bazy danych, jak i zasoby współdzielone, czyli na przykład pula połączeń. Aktywności są ugrupowane w palety. No i do takich najpopularniejszych palet zaliczamy JDBC, SOAP, REST, XML, nie wiem, FTP. Jest ich naprawdę sporo. Jeżeli chodzi o takie szczegóły implementacyjne platformy Business Works, to trzeba sobie zdawać sprawę, że dwie aktywności między sobą wymieniają dokumenty XML-owe. A więc znajomość takich technologii jak XSD, XML, XPath bardzo ułatwia korzystanie z platformy, ale nie jest konieczne, gdyż są graficzne edytory, które w łatwy sposób nas przez cały proces przeprowadzą. Na tym zrzucie ekranowym widzicie Państwo trzy operacje po lewej stronie udostępniane przez serwis. W środkowej części jest implementacja jednej z nich i z prawej strony referencje do serwisów zewnętrznych. To jest taka standardowa notacja biplowa. W innych produktach, innych firm też można taki układ zobaczyć. No dobrze, to teraz czym się charakteryzuje Business Works i dlaczego ta technologia jest tak ciekawa? Mianowicie implementacja usług jest bardzo efektywna. Projektant nie musi myśleć o szczegółach stricte technicznych, to jak, nie wiem, byście pobierali Państwo połączenie z puli połączeń do bazy danych, to żeby w ścieżce błędu to połączenie oddać. Czyli my jesteśmy tak naprawdę sfokusowani na procesie. Tak, graficzne modelowanie procesów javowych jest bardzo proste i przyjemne, co zobaczycie, procesów BW jest proste i przyjemne, co zobaczycie Państwo podczas krótkiego demo. Mamy first class developer tooling. Co to znaczy? Znaczy to tyle, że cała platforma nie jest ograniczona do tego, do jakiejś funkcjonalności udostępnionych od razu, razem z platformą. Istnieje możliwość implementacji dowolnej funkcji procedury javowej. I firma TIBCO dostrzega tak naprawdę, że najprędzej rozwijające się obecnie produkty to są projekty open source'owe. A więc opublikowaliśmy część API, także zwykli użytkownicy mogą tworzyć takie aktywności BW sami. No i tutaj, nie wiem, pewnie raz na pół roku powstaje nowa NoSQL-owa baza danych. Fajnie jest napisać do niej adapter. Dobra. A tu jest lista na przykład takich, co ja przynajmniej widziałem, konektorów, z którymi jesteśmy w stanie, lista aplikacji, z którymi jesteśmy w stanie się zintegrować. No widzimy tutaj co, aplikacje biznesowe, na przykład Oracle e-Business Suite, PeopleSoft, Salesforce, mnóstwo NoSQL-a, aż po portale typu Twitter czy Facebook. Dobra, to zobaczmy teraz, jak wygląda tak naprawdę środowisko deweloperskie. Tipco Business Studio jest oparte na platformie Eclipse, czyli widok w gruncie rzeczy jest wielu osobom pewnie znany. Po lewej stronie widzimy strukturę projektu. Jest ona trochę bardziej specyficzna od projektów jobowych. W głównym ekranie, jest, tak naprawdę, w głównym panelu jest panel roboczy, gdzie modelujemy nasz proces. I o tutaj właśnie dostępne paletki. Jest też oczywiście FTL dla Michała. Bardzo ważny jest panel dolny, w którym możemy skonfigurować nasze aktywności. Ale o tym będzie podczas krótkiego demo. A, jeszcze jedna rzecz bardzo ciekawa. Od razu z IDE istnieje możliwość deploymentu naszego procesu na jakiś serwer BusinessWorks. Tak, środowisko programistyczne pozwala wizualnie debugować nasz proces. Możemy podczas developmentu jakiejś nowej funkcjonalności odpalić debugger i śledzić tak naprawdę, jakie dokumenty XML przechodzą między tymi aktywnościami. Istnieje też możliwość podpięcia się pod serwer zdalny, czyli na przykład jeżeli tester zgłosi nam błąd, możemy podpiąć się pod środowisko testowe, poprosić go o jego replikację i standardowo śledzić wywołanie naszego serwisu. Breakpointy można ustawiać zarówno w procesie BW, jak i w kodzie javowym, który tam mogliśmy sobie napisać. Dobrze, to teraz runtime, czyli środowisko wykonaniowe. Aplikacje stworzone przy pomocy BusinessWorks deployowane są na tak zwane application spacey. Application space jest bytem takim stricte grupującym, abstrakcyjnym, logicznym. Grupuje on mianowicie application nody o tej samej konfiguracji. Application space może hostować jedną lub więcej aplikacji i być rozciągnięte na jeden lub więcej app nodów, czyli tak naprawdę na jeden lub więcej serwerów. Application node to jest jeden proces JVM, który działa w obrębie systemu operacyjnego. Tak, i dlaczego tak to robimy? Chodzi głównie o horyzontalną skalowalność. Tak? Nasza aplikacja obecnie najtaniej można kupić zwykłe, nie wiem, serwery małe, 8 korów, 32 GB RAM-u, już pewnie nawet w Polsce nie można takiego dostać, ale na takich 5 serwerach możemy super skalować naszą aplikację. Jest to tani commodity hardware. Aplikacją zarządzamy tutaj, czyli tam całym naszym klastrem, zarządzamy z poziomu Tipco Enterprise Administrator. A aplikacje takie mogą działać albo w trybie równoległym, czyli właśnie jako load balancing, albo w trybie fault tolerant. Michał też o tym wspominał przy okazji IMS-a. Czyli jedna instancja aplikacji przetwarza nasze requesty. W momencie, kiedy ona pada, nie wiem, serwer jest rebootowany, to przejmuje druga instancja automatycznie jej ruch. Tak, Tipco Enterprise Administrator, platforma, która w niedalekiej przyszłości powinna sprawić, że wszystkie produkty Tipco będą właśnie z poziomu niej zarządzane. Znowu, inżynierowie otworzyli API, istnieje możliwość implementacji modułów do produktów nietypkowych, żeby można było je zarządzać właśnie z TA. Wszystko po to, żeby nasz jedno solution dla klienta było zarządzane z jednego linku. I tutaj widzimy, istnieje interfejs webowy, jak i CLI, czyli Command Line Interface w celu skryptowego deploymentu automatycznego. Dobrze. Java nie stałaby się tak popularnym językiem programowania, gdyby nie ogromna ilość bibliotek, która przyspiesza codzienną pracę programistów. I pokażę Państwu pokrótce trzy takie najbardziej podstawowe rozszerzenia BusinessWorksa. Pierwszy z nich, czyli BW Container Edition, pozwala na łatwy deployment naszych aplikacji w chmurze. Obecnie produkt supportuje kontener Cloud Foundry oraz Dockera,
a klienci korzystają najczęściej z hardware'u udostępnianych przez Amazon Web Services lub Azure. Co tak naprawdę zyskujemy poprzez deployment w chmurze? Mianowicie zyskujemy nieograniczoną skalowalność liniową praktycznie. W przypadku ruchu przed świętami, dużej liczby requestów, wszyscy kupują wszystko na Allegro, możemy dodać kolejne instancje BW, przez co zrównoleglamy nasz trafik, zwiększamy moc obliczeniową. Kolejna ważna rzecz to jest tak naprawdę redukcja kosztu. Nie potrzebujemy już armii administratorów, własnym data center od storage'u, OS-u, bazy danych, TIPCO, etc., etc. Wszystko jest zarządzane w chmurze. Chmura TIPCO nie jest ograniczona do produktów BusinessWorks. Oczywiście możemy deployować procesy BW, natomiast także aplikacje napisane w Node.js-ie, w Springu, czy też zwykłe Java'owe. Chmura udostępnia takie podstawowe serwisy, jak właśnie monitoring aplikacji, serwis do logowania, czy też konfiguracji ich. Dobrze. Tak jak wspomniałem, BW nie jest zamkniętym produktem, istnieje możliwość implementacji własnych rozszerzeń i stworzono tak naprawdę formularz, takie narzędzie generator, które umożliwia nam stworzenie szablonu naszej aktywności. Będą to tak naprawdę w wyniku trzy projekty Java'owe, które należy oprogramować. Podczas projektów, jakie realizowałem przy użyciu starszej wersji BusinessWorks BW5, każdy klient sam implementował integrację z Jenkinsem głównie. Teraz autorzy produktu BusinessWorks 6 poszli naprzeciw klientom. Jest po prostu tutorial, w jaki sposób zintegrować BW z Jenkinsem. Jest także plugin Mavenowy, czy też Unit Test Framework. To były takie dwie rzeczy, które zawsze klient musiał wydevelopować sam. Teraz jest to razem z produktem gotowe od razu po jego instalacji. No i czas na krótkie demo. Pokażę, jak łatwo wystawić usługę restową. Będzie to serwis przyjmujący wyniki jakiejś ankiety. Wyniki będą zapisywane w bazie MongoDB. No i jeżeli będzie to pozytywny feedback, to wyślemy wiadomość na Twittera. Dobra, więc ja teraz szybko przepnę. Ekran. Mamy tutaj nasze środowisko programistyczne, są trzy projekty. Celowo nie zastosowałem pluginu do Twittera, tylko kawałek kodu Java'owego, żeby Java'owcy wszyscy na sali poczuli się jak w domu. Jest to po prostu kawałek, który tweetuje. No więc dobrze, stwórzmy sobie serwis restowy. Nazwiemy go Customer Survey i zbandujemy go na taki URL. Następnie definiujemy wejście serwisu. Tak jak wspomniałem, wszystko na platformie BW jest XML-em. Przechodzimy do kolejnego kroku. Stwierdzamy, że chcemy odpowiedzieć tylko statusem. I koniec. To był prosty kreator, który powinien przenieść nas już właśnie do developmentu naszego procesu. Mamy proces. I teraz co należy w nim zrobić? Powiedzieliśmy, że zapiszemy nasze dane do bazy danych MongoDB. Czyli tutaj jest palet. Wybieramy paletę MongoDB i chcemy w niej wprowadzić dokument. Pojawia nam się activity na edytorze. I teraz, jak wspomniałem, najniższy panel, bardzo istotny, bo tu konfigurujemy nasze activity. No, do MongoDB trzeba mieć jakąś pulę połączeń, więc musimy ją sobie stworzyć. Właśnie to zrobiliśmy. Pewnie jakiś dobry Java'owiec mógłby też to tworzyć tak szybko, ale musiałby naprawdę szybko pisać. Więc podłączymy się do bazy danych o nazwie test. Dobra. Wracając do naszej tu implementacji. A, ważna rzecz. Collection name. Serverless. Niech będzie. Teraz tak jak wspomniałem, wszystko w BW jest XML-em, więc tak naprawdę na wyjściu naszego serwisu też posiadamy XML-a. Natomiast do MongoDB zapisuje się dokumenty JSON-owe. Jak Państwo nie korzystali z Mongo, to polecam. Więc musimy teraz znaleźć paletę, która odpowiada za REST i JSON i zamienić XML na dokument JSON-owy. Tutaj tak naprawdę łączę teraz te aktywności, jedna za drugą. Wybieram sobie schemat, ponieważ XML na szczęście jest strongly typed językiem. To teraz będę renderował. O, proszę zobaczyć. Teraz mam swój obiekt customer survey, który przychodzi mi z kola web serwisowego. Przeciągam go tak naprawdę na pole wyjściowe mojego activity, żeby stworzyć dokument JSON-owy i zrobione. Tak samo robię w przypadku insertu dokumentu, wprowadzenia dokumentu do MongoDB. Jednym przeciągnięciem i tak naprawdę gotowe. Teraz tak, mieliśmy tutaj kawałek kodu javowego, który chcemy wywołać. To jest ważne, ponieważ wszystko, czego platforma BusinessWorks nie supportuje, możemy wykonać z poziomu kodu javowego, więc chcemy go wywołać. Przenieśmy go sobie tutaj i znowu konfigurujemy. Szukamy naszej klasy, o, nawet się podpowiada, którą chcemy wykonać i chcemy wywołać metodę tej klasy, która się nazywa sendMessage. Jako input przekazujemy tutaj, załóżmy, nasz komentarz. Tak? Nasza wiadomość, która udostępnia serwis, będzie miała informację o sobie, jaki to jest grade i czyli jak bardzo nie wiem, podobała nam się dzisiejsza prezentacja firmy Tipco i jakiś komentarz. Znowu, łączymy tak naprawdę i tutaj w przypadku Java Code Activity, my, tak jak powiedziałem, chcemy zamieścić tylko te tweety, kiedy komentarz był naprawdę pozytywny, więc tu robimy warunek, w którym nasza grade jest tak naprawdę większa od 5. Dobrze. I to łączymy z post output. No i teraz nasz wynik. Jako wynik powiedzieliśmy, że podamy sobie status po prostu w przypadku usług restowych. I tutaj istnieje też jedno takie specyficzne miejsce, gdzie powinniśmy zdefiniować wszystkie możliwe outputy naszego serwisu, wszystkie możliwe kody. Więc zróbmy to najpierw. I dodamy kod 201, to będzie created. Czyli, że stworzyliśmy nasz dokument, zapisaliśmy, wszystko przebiegło fajnie. Tu zwracamy też kod 201. Zapisujemy. No i jeżeli prawa Murphy'ego jakoś mnie nie pogrążą, to powinno teraz działać. Wystarczy, że uruchomię lokalną aplikację. Chwilkę to trwa, ale też mogę Państwu zdradzić, że nie aż tak długo jak u konkurencji. Dobra, poszło. I teraz tak, spróbujemy wysłać dokument. Tutaj, jak w przypadku JSON-a, standardowo używamy takiego narzędzia Curl, bardzo fajne. I teraz wysyłamy dokument. Imię Michał. Michał stwierdził, że nasza prezentacja w ogóle jest na 7 i że comment jest good. Wysyłamy. I teraz sprawdzimy na moim koncie Twittera, które założyłem, nie wiem, 2 dni temu czy więcej. Jest good. Dobra. To teraz jeszcze sprawdzając drugi warunek, czy warunek działa, zmieńmy tutaj na 5. A, nie to. Na 1. Bad. A, i tak twierdzę, nie wiem, pewnie Grzegorz pewnie tak twierdzi. Dobra, poszło. No i teraz jeszcze możemy sobie zobaczyć tutaj w MongoDB nasze 2 dokumenty, ale na Twitterze tylko 2 tweety. No, jestem przekonany, że wprawny deweloper Java by to zrobił szybciej, ale Ale ja już przynajmniej tak lubię. Wystarczająco kodu Java'owego napisałem. No. Dobra. No i cóż. Czas na pytania i odpowiedzi. Z mojej strony chciałem tylko jeszcze powiedzieć to samo co Julia. Szukamy nowych osób właśnie do firmy, więc zapraszamy do naszego stanowiska. Ja i Michał jeszcze pewnie będziemy tam przez chwilę, jeżeli ktoś chciałby mówić sprawy jakieś techniczne. No i cóż, jakieś pytania do mojej prezentacji? Bo Michała to nie będę chyba za wiele wiedział, więc musi podejść. No chodź, chodź. Jakieś pytania? No proszę.
Troszeczkę odbiegając od prezentacji, jak się zaczęła Pana kariera?
Ło! Ja nie wiem, dlaczego to pytanie, ale no, ja zacząłem jako Javowiec, pewnie tak jak dużo ludzi, tak naprawdę tutaj, no, rynek Javowy jest dość bogaty w Polsce. No, powiem tylko Javie i co chce się robić. A po pewnym czasie już napisałem tyle kodu, że wolałem siedzieć daleko w backendzie i dewelopować serwisy. Ale możemy to porozmawiać offline. Ktoś jeszcze?
A.
Jasne. Na pewno można do celów deweloperskich ściągnąć ze strony Tipco. Po jakiejś tam rejestracji można sobie ściągnąć produkt. I ja nie jestem sprzedawcą, więc ciężko mi jest na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że do celów niekomercyjnych, czy tam naukowych, na naukowym, czy na studiach, to może Pan używać bez ograniczeń. Tutaj ci było?
Jak silne są zabezpieczenia w procesie logowania? Mam na myśli klucz, czy jest symetryczny, czy nie.
Ale którego logowania?
W procesie na ten serwer.
To jest dobre pytanie. Z reguły, tak naprawdę, jeśli chodzi o TEA, jest to wszystkie połączenia są SSL enabled. Więc tutaj tak naprawdę mamy po prostu SSL 256-bitowy, asymetryczny, tak. Jeżeli tak chcielibyśmy skonfigurować, wtedy musimy zrobić two-way SSL i wtedy tak naprawdę klient będzie musiał mieć swój klucz prywatny, żeby to działało.
Jak wygląda zapotrzebowanie przy minimalnych projektach, bardziej skomplikowanych, gdzie jest naprawdę dużo aplikacji, czy ten system wymaga integralności takiej, że poziom RAMu jest minimalny jakiś, tylko
to znaczy,
czy tylko on też potrzebuje jakiegoś
zapotrzebowania? To znaczy narzut tutaj, jeżeli powiem tak, w obecnym świecie tak naprawdę procesów Java'owych standalone'owych się nie implementuje. Mamy do czynienia z serwerami aplikacyjnymi, czy to jest WebLogic, JBoss, czy cokolwiek. Narzut BW będzie taki sam. Generalnie jest taka, to co zawsze powtarzam klientom, to proces JVM, żeby nie zajmował więcej niż 4 GB, chyba że jesteśmy Facebookiem, czy tam Twitterem i musimy całą siatkę pana koneksji znać. Natomiast jeśli chodzi o skalę, no ja obecnie jestem u klienta, gdzie mam około 1000 serwisów takich właśnie, więc sprawdza się. Nie?
Ja może mam jeszcze
pytanie. O, proszę.
Tego języka, tak? Można pisać dodatkowe takie stawki w Javie, a czy w innych językach choćby na JVM, na przykład Scala, czy też się da, czy tylko Java?
Oj, skali jeszcze nie wspieramy. U obecnego klienta próbowali napisać web serwis i ten projekt upadł, więc trzymamy się tego, co wygrzane i działa. No dobrze, to tak, to teraz my musimy, ja muszę zadać pytanie. Albo Michał miał pytanie. Tak? Dobra, to ja mogę zadać pierwszy. Czym się różni, ale to z jego prezentacji nie ma. Czym się różni w JMS-ie kolejka od topiku? Ale jeden, bo tu gramy o to, no szybki, o dobrze.
Kolejka jest 1:1, a topik 1:1, z tego co rozumiem.
To jest dobra odpowiedź. To nie wiem, to ja teraz będą zdjęcia, nie zdjęcia jakieś tam. Jakieś jeszcze pytania, czy idziemy wszyscy na pizzę? Pizza. Dobra, jestem z wami.